Przyjmijcie braterstwo jeszcze jedne pozdrowienia od mojej mamusi, siostry Urszuli, która osobiście prosiła, abym was serdecznie pozdrowił. Jeśli pójdziesz ze mną, to pójdę. A jeżeli nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu, braterstwo, wszyscy ci, którzy się pochylają nad powagą Słowa Bożego i chcą z niej czerpać lekcje z Biblii Świętej, jakże te słowa zacytowane brzmią inaczej od może pozornie podobnych słów, które wypowiedziała kiedyś dawno temu Rut do Noemi. Tam, gdzie pójdziesz, ja pójdę. Gdzie zamieszkasz, ja zamieszkam. Gdzie umrzesz, ja umrę. Twój lud to lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Ze słów tych przebija pewność, brak zwątpienia, odwaga, zdecydowany cel jest widoczny. Jakże wspomniane słowa na początku są odmienne od tych, które śpiewaliśmy w naszej pieśni. Do boju w imię krzyża, gdzie te słowa przed chwileczką wyrażaliśmy jako nasz cel, jako nasza wola. I w nich również nie ma zwątpienia. Jest odwaga, chęć. Chęć walki. A w tych słowach, jeżeli pójdziesz ty ze mną, to pójdę i ja, ale jeżeli nie pójdziesz, to ja nie pójdę. W tych słowach brzmi nutka zwątpienia, niepokoju, obawy, strachu, może nawet przerażenia. Czy pamiętamy, braterstwo, kto te słowa wypowiedział? Te słowa kiedyś, dawno temu, wypowiedział Barak. Tak, Barak do Noemi. Do Debory, przepraszam. Barak powiedział do Debory. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów, rozdział 4. Potem znowu synowie izraelscy czynili złe przed oczyma pańskimi po śmierci Aodowej. I podał je Pan w ręce Jabina, króla Hananejskiego, który królował w Hasor, a hetman wojska jego był Sysara, a sam mieszkał w Haroset Pogańskim. Wtedy wołali synowie izraelscy do Pana, albowiem miał 900 wozów żelaznych, a w srodze uciskał syny izraelskie przez 20 lat. A Debora, niewiasta prorokini, żona Lapidotowa, sądziła Izraela na on czas. I mieszkała pod palmą Debora, między Rama, między Betel na górze Efraim, a chodzili do niej synowie izraelscy na sąd, która posławszy przyzwała Beraka, syna Abionemowego, z Kadesz Neftali, mówiąc do niego: i zali nie rozkazał Pan Bóg Izraelski, idź? Może już wcześniej Pan Bóg coś powiedział do Baraka. Nie mamy też tych słów zanotowanych w tym piśmie. Może już wcześniej coś mówił do Baraka. On jakby nie słyszał. On jakby nie chciał słyszeć, że jest polecenie do wykonania. Mówi Debora. Izali nie rozkazał Pan Bóg Izraelski, idź, a zbierz lud na górze Tabor, a weźmij ze sobą 10 000 mężów, synów Neftalimowych i synów Zabulonowych. Przywiodę do ciebie ku rzece Cyson, Cysarę. raz nazywane Cyson potokiem, raz nazywane rzeką. To później wyjaśni się dlaczego. Przywiodę do ciebie ku rzece Cyson Cysarę, hetmana wojska Jabinowego i wozy jego i mnóstwo jego i podam go w ręce twoją. I rzekł do niej Barak, jeśli pójdziesz ze mną, pójdę, ale jeśli nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Ona odpowiedziała, ja ci wprawdzie pójdę z tobą, ale nie będzie ze sławą twoja ta droga, którą ty pójdziesz. Albowiem w rękę niewieścią poda pan cesarę. A tak starszy Debora szła z Barakiem do Kades. Zebrał wtedy Barak Zabulona i Neftalima do Kades, a wywiódł z sobą 10 000 mężów, z którym też szła i Debora. A Heber, Cynejczyk, odłączył się od Cynejczyków, od synów Chobawy, świekra Mojżeszowego i rozbił namiot swój aż do Elon, psa na nim, który jest w Kades. I powiedziano cesarze, iż wyszedł Barak, syn Abinoemów, na górę Tabor. Przecież zebrał cesara wszystkie wozy swoje, 900 wozów żelaznych i wszystek lud, który miał ze sobą od Haroset Pogańskiego aż do rzeki Cyson. Wtedy rzekła Debora do Baraka, stań, albowiem ten ci jest dzień, który podał pan cesarę w rękę twoją. I zali pan nie idzie przed tobą, a tak zszedł Barak z góry Tabor, a 10 000 mężów za nim. I poraził pan cesarę i wszystkie wozy i wszystko wojsko jego oszczem miecza przed Barakiem, a skoczywszy cesara z wozu uciekał pieszo. Ale Barak gonił wozy i wojsko aż do Haroset Pogańskiego i poległo wszystko wojsko cesarowe od ostrza miecza, tak już z nich żaden nie pozostał. A cesara uciekł pieszo do namiotu Jaeli, żony Hebera Cynejczyka. Albowiem był pokój między Jawinem, królem Hasor, a między domem Hebera Cynejczyka. A wyszedłszy Jael przeciwko cesarze, rzekła do niego, skłoń się, panie mój, skłoń się do mnie, nie bój się. I skłonił się do namiotu jej i przykryła go kocą. Wtedy rzekł do niej, daj mi proszę pić, napić się trochę wody, bo on upragnął. A ona otworzywszy łazik mleka, dała mu się napić i przykryła go. Rzekł do niej, stój we drzwiach u namiotu. Jeśli by kto przyszedł, pytał cię, mówią, jest tu ktoś, wtedy rzeczesz, nie ma. Potem wzięła Jael, żona Heberowa, gwóźdź od namiotu, wzięła też i młot w rękę swoją, a wszedłszy do niego po cichu, przebiła gwoździem skroń jego, aż utknął w ziemi i umarł. A oto Barak gonił cesarę. I wyszła Jael przeciwko niemu, rzekła mu, pójdź, a ukażę ci męża, którego szukasz. I wszedł do niej, a oto cesara leżał umarły, a gwóźdź w skroni jego. Tak poniżył Bóg dnia onego Jabina, króla Hananejskiego, przed syny izraelskimi. I nacierała ręka synów izraelskich tym bardziej, a ciężka była Jabinowi, królowi Hananejskiemu, aż zgładzili tegoż Jabina, króla Hananejskiego. Taka jest historia, kochani braterstwo. A później cały rozdział 5 jest wypełniony wspaniałą pieśnią dziękczynną. Dziękczynną, chwalącą Pana Boga za zwycięstwo, oddająca Mu chwałę i cześć. Bo to On, Pan Bóg Wszechmogący, poniżył wrogów przed oczami synów izraelskich. Ale ktoś może zapytać, po cóż ta historia? Po cóż zastanawiamy się nad historią, która może w różnych odmianach miała swoje wypełnienie i opisy w Biblii? Ileż to wojen prowadzono, ileż mężów występowało, ile zwycięstw następowało przez rękę Pana Boga. Może dlatego skłaniamy się braterstwo nad tą historią, bo w niej możemy zobaczyć ilustrację naszego poświęconego chrześcijańskiego życia. Historia, która dzieje się bardzo wiele lat temu. Może około 1400 lat przed naszą erą. I gdyby czytać werset 3 i 4 tego rozdziału, możemy wysnuć wniosek, że Debora sądzi i prorokuje w Izraelu około 20 lat. Nie mamy dokładnej daty podanej. Nie mamy dokładnych ilości lat podanych. Z wersetu 31 rozdziału 5 możemy wysnuć wniosek, że Barak sądzi Izraela około 40 lat. Ale to ciągle mówimy około. Mamy tylko pewne ramy czasowe zaznaczone w Biblii, te, które były wypowiedziane w poprzednim wykładzie, że okres sędziów trwał ile? 450 lat. Akcja tej historii, opowieści o Deborze i Baraku, toczy się w ziemi plemienia Efraima. Jak to wiele razy bywało w historii Izraela, także i teraz Izrael zlekceważył boskie prawo. Udał się za cudzymi bogami. Przyszła kara. 20 lat niewoli Jabina, króla Hananejskiego. Jego wodza Sychary. To werset 1 i 2. Ale wołają do Pana, tak jak jest zanotowane w 3 wersecie. Ileż to razy, braterstwo, naród izraelski popadał w różne kłopoty, popełniał wiele błędów, ale gdy wołali, Pan Bóg nigdy nie był głuchy na te wołania. A ileż to razy my upadniemy? Ileż to razy głupstwa różne uczynimy w naszym życiu? Ale gdy wołamy, czy mamy odpowiedź? Tak bardzo zawsze chcemy odpowiedzi słyszeć. Tak chcemy słyszeć przebaczenie. Aby znów być blisko Pana. Debora z języka hebrajskiego znaczy pszczoła. Niewiasta prorokini, żona Lapidotowa sądzi Izrael. Werset 4. Mieszkała pod palmą między Ramą a Betel na górze Efraim. Stąd rozchodziły się jej sądy. Z pewnością była poważaną, radę jej ceniono, napominała, doradzała, pomagała. Rama to miejsce wysokie. Betel to dom Boży. Góra Efraim. Gdyby te trzy miejscowości, trzy określenia zespolić razem, to moglibyśmy powiedzieć, że to góra wysokiego z racji ramy, dobrego wyrozumienia, bo dobre wyrozumienie pochodzi z domu Bożego. Pochodziła Debora najprawdopodobniej z pokolenia Zabulona lub Neftalego. A Barak z hebrajskiego Piorun pochodził z pokolenia Neftali. Mieszkał w Kades Neftali. Jak pamiętamy, braterstwo z historii, Kades Neftalim to znany święty przybytek, świątynia, miasto kapłańskie, również miasto ucieczki dla pokolenia Neftali w Galilei. Księga Jozuego, 21 rozdział. I co ciekawe, pokolenia, z których pochodzili Debora i Barak, nie są zbyt dobrze znane. Bowiem Kościół i Wielkie Grono nie są dobrze znane i pochodzą z samej ziemi. Może powiecie, braterstwo, że to zbyt śmiały wniosek, aby w Deborze widzieć Kościół 144 tysięcy, oblubienicę Chrystusową, a w Baraku wielki lud czy wielkie grono. Ale gdy przyjrzymy się bliżej historii, wszystkim szczegółom, myślę, że mamy uprawniony wniosek, aby taką rzecz powiedzieć. A miastem ucieczki jest zawsze nasz Pan. On jest naszą obroną przed boską sprawiedliwością. On jest obroną dla tych, którzy grzeszą poniewolnie, nieświadomie, którzy choć walczą z grzechem, którzy choć walczą ze swoimi słabościami, zdarzy się im upaść, ale znowu się podnoszą. Ale nasz Pan nie będzie chciał być miastem ucieczki dla tych, którzy grzeszą dobrowolnie, dla tych, którzy może grzeszą świadomie i z premedytacją, o których to powiedział apostoł święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 10, wersecie 21. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy. Dla tych Pan Jezus chyba nie chce być miastem ucieczki. Owszem, dla tych, którzy potkną się, którzy choć nie chcą, upadną, ale znowu wołają, tak jak wtedy Izraelici wołają do Pana o przebaczenie. Ów Barak, jak mówiliśmy, żyje około 1400 lat przed Panem Jezusem jako sędzia pod górą Tabor. Tutaj narodzi się i wychowa prawdziwy sędzia, Pan Jezus Chrystus, w ziemi Zabulona, które to słowo Zabulon znaczy zacny, upominek, sławny. Tak, braterstwo, nasz Pan był najwspanialszym darem. Nasz Pan był najwspanialszym upominkiem dla całej ziemi. Izaji nie powiedział Pan, idź, a zbierz na górę Tabor 10 tysięcy synów Neftalego i Zabulona, synów Jakuba, synów wiary. Werset 6 naszej historii. Góra Tabor znajduje się około 9 kilometrów na południowy zachód od Nazaretu. Wznosi się na wysokości 562 metrów nad poziomem morza. Tam przywiodę do Ciebie, do potoku Cyson Cysarę. Tam podam w rękę Twoją wojska Jego. Werset 7. Cyson znaczy kręty. Cyson znaczy zagięty. To tutaj za około 600 lat Eliasz przywiedzie proroków Baala i pobije je przed Panem. Debora przedstawiła Barakowi, dowódcy wojsk Izraela, bardzo śmiały plan. Barak miał zgromadzić pod górą Tabor siły z plemion Neftalego, Zabulona, a tym samym zwabić rydwany hananejskie do nieco pochyłej doliny Jezreel. Wybór terenu tak dogodnego dla rydwanów hananejskich wydawał się być militarnym samobójstwem Izraela. Pan Bóg jednak postanowił inaczej. Pan Bóg obiecał, że zniszczy wroga. Ale Barak ciągle się waha. Mówi do Debory: jeśli pójdziesz ze mną, pójdę, ale jeśli nie pójdziesz, nie pójdę. Jakże mało odwagi było w tym momencie. Na początku. Jak wiele słabości w nim było. Może strachu, może przerażenia, tak jak mówiliśmy na początku, rozpoczynając nasze rozważanie. Ja wprawdzie pójdę z tobą, Baraku, ale nie będzie to dla ciebie słabo. Pan Bóg postanowił bowiem, że w rękę niewiasty poda Sysarę. To werset 9. I możemy powiedzieć, że chodziło o nią samą, o Deborę, albo chodziło o Jael, żonę Hebera Cynejczyka. Jakkolwiek byśmy nie powiedzieli. I tak Heber Cynejczyk, przepraszam, Sysara, zginął z rąk niewiasty. Największe zwycięstwo jednak należy się Deborze, niewieście, kościołowi. Bo Barak, wielki lud, wielkie grono, szuka ciągle na kimś, aby się oprzeć. Szuka ciągle kogoś, aby się na nim wspomóc. Sam mobilizuje się, słysząc zapewnienie, że Debora w nim pójdzie. Boi się Sysary. Boi się 900 wozów żelaznych. Bo i było czego się bać, braterstwo. To była potęga niezniszczalna wtedy. Król Jabin dysponował taką potęgą, że nikt nie mógł się mu oprzeć. Boi się Sysary, Barak. Boi się 900 wozów żelaznych. To tak, jak gdyby tą bojaźń przekładać na lekcje, które nam podaje apostoł święty Paweł w dwóch fragmentach. Gdy może mówić o takich, którzy się boją, którzy się lękają, którzy potrzebują, aby na kimś się oprzeć. Pierwszy fragment to List do Żydów, 2 rozdział, werset 15. Którzy dla bojaźni śmierci, inne przekłady mówią, którzy dla bojaźni cierpień po wszystkich czas żywota podlegli byli niewoli. I drugi fragment z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdziału, wersety 12-15. Gdy mówi apostoł Paweł o założeniu gruntu, którym jest bezspornie Pan Jezus Chrystus, ale na nim można budować różne rzeczy. Można budować takie, które my chcielibyśmy budować. Złoto, srebro, drogie kamienie. Ale można i na tym gruncie, najwspanialszym z gruntów, budować co? Drwa, słomę i siano. Nie chcielibyśmy należeć do tej grupy. Ani do tej, którą apostoł Paweł określa jako bojącą się cierpień, bojącą się śmierci. Ani do tej grupy, może tej samej, która na najwspanialszym gruncie buduje siano, słomę i drwa. A dla Debory, w której poszukujemy obrazu Kościoła, też są pewne zagrożenia. Bo choć z jednej strony to niewiasta dobra, chętna do pracy dla Pana, oddana, imię jej, jak mówiliśmy, pszczoła, imię jej jako matka w Izraelu, o czym mówi rozdział 5, werset 7. Lecz gdy pycha i duma wstąpi w jej umysł, to będzie okrutna, będzie kłótliwa, będzie jak osa, która wypije słodycz, nic w zamian nie dając. Będzie tworzyła banie papierowe zawieszone gdzieś w wysokich miejscach, które my dziś określamy gniazdem os, gdzieś wysoko. Takie ambicjonalne, puste cele. Taka niewiasta nie będzie dobrą żoną. Nie będzie dobrą oblubienicą Pana, która ma królować i sądzić 1000 lat. Tacy, jak mówi brat Russell w jednym miejscu, będą tylko narzędziami do przesiewania braci. Tacy będą zjadliwi, kłujący jak osa, brzęczący, ciągle niezadowoleni, ciągle szemrający, ciągle mówiący, że można by tak, 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 a dlaczego nie tak? Jak powiem na innym miejscu w Adasie, w 6 tomie, na stronie 176, ich życie to ciągłe błądzenie i żałowanie tych błędów. Błądzenie i żałowanie. I tak od początku do końca w sprawach moralnych, towarzyskich i różnych innych sferach życia. Wróćmy do naszej historii. Pojawia się postać Hebera Cynejczyka, który pochodził z rodziny teścia Mojżesza. Wiemy, że teściu Mojżesza nazywał się Jetro, z Madianitów. Co ta rodzina, a przede wszystkim Jetro, uznał, że tylko Pan Bóg Wszechmogący jest prawdziwym Bogiem. I gdy otworzymy sobie, braterstwo, drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 18, przeczytamy wersety 10 i 11, to znajdziemy tam takie słowa. Rzekł Jetro, gdy przybył do Mojżesza: błogosławiony Pan, który was wyrwał z ręki Egipczanów i z ręki Faraonowej, który wyrwał lud z niewoli egipskiej. Teraz doznałem, że większy jest Pan nad wszystkie bogi, albowiem czym oni hardziej postępowali przeciwko Niemu, tym poginęli. I tutaj w źródłosłowie hebrajskim jest użyte imię Pana Boga Wszechmogącego, Jahwe. Co to znaczy dla nas, braterstwo? Znaczy to, że Jetro, pochodzący z Madianitów, z pokolenia, które wyznawało wielobóstwo, on, obcując, będąc bliski narodowi izraelskiemu, przybywszy do Mojżesza, dochodzi do wniosku i jest przekonany, że tylko Pan Bóg Wszechmogący, jedyny Pan Bóg Jahwe, jest właściwym Bogiem. Nie te wszystkie bóstwa, nie te wszystkie bogi, których do tej pory wyznawał i oddawał im cześć. Jakże byłoby przyjemnie, gdyby wszyscy ci, którzy są wokół nas, mogli uznawać, patrząc na nasze postępowanie, na nasze wyznanie wiary, na nasze zrozumienie, mogli uznać, że tylko jedyny Pan Bóg Wszechmogący Jahwe jest właściwym i jedynym Bogiem. Cynajczycy, inaczej kowale, byli spokrewnieni i mieszkający wśród Izraelitów. Otwieramy pierwszy rozdział Księgi Sędziów, rozdział 6. Werset, który jest różnie tłumaczony. Rozdział 1, werset 16. Synowie też Ceni i niektóre przekłady mówią świekra mojżeszowego, teścia mojżeszowego, ale właściwie byłoby iść za tymi przekładami, które mówią szwagra mojżeszowego. Bowiem świekrem i teścią Mojżesza był Jetro, a nie Ceni. Czytamy więc te słowa, że synowie też Ceni szwagra mojżeszowego wyszli z miasta Palm z synami judowymi na Puszczę Judową, która jest na południe od Arad, a przyszedłszy mieszkali z ludem. Byli spokrewnieni, jak wspomnieliśmy, z Izraelem poprzez Mojżesza i mieszkali wśród nich, wśród Izraelitów. Ceni był szwagrem Mojżesza. Informacja o tym, że Heber oddzielił się od innych Cynajczyków, którzy osiedlili się na dalekim południu i rozbił swój obóz na północy, wydaje się zwykłą dygresją, a jednak ma kluczowe znaczenie dla całej historii. Mówimy o wersecie 11, który pozornie wydaje się być wtrącony bez żadnego logicznego powiązania z biegnącą historią. Większość historyków uważa, że Cynajczycy, bliscy Izraelitom, posiedli sztukę wytoku żelaza. Tymczasem metalurg Heber zawarł porozumienie z wodzem armii żelaznych wozów Sysarą, a w sytuacji technologicznego zacofania Izraelitów było równoznaczne ze zdradą. Dlaczego mówimy o zacofaniu Izraelitów pod tym względem? Bo dopiero, braterstwo, jak przeglądamy historię kilkaset lat później, miecz żelazny pojawia się dopiero wtedy w rękach Saula i jego synów. A wcześniej nie było żelazo. Nie były miecze żelazne w rękach Izraelitów. Ta sytuacja mogła wyglądać na zdradę Hebera. Na dodatek mógł donieść wrogom, że Izraelici zmobilizowali swoje wojska. To werset 12 naszej historii. Rozpoczyna się bitwa. Powiedziano Sysarze, iż wyszedł Barak, syn Abinoemów, na górę Tabor. Przecież zebrał Sysara wszystkie wozy swoje, 900 wozów żelaznych i wszystek lud, który miał ze sobą od Haroset Pogańskiego aż do rzeki Cyson. Rzekła wtedy Debora do Baraka. Werset 14. Oto dzień, który Pan poda wojska Jabina w Twoje ręce. Czyż nie kojarzy nam się, braterstwo, podobne stwierdzenie apostoła świętego Pawła, który wyraża to, co powiedział Pan Bóg w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w wersecie 2? Czasu przyjemnego wysłuchałem Cię. W dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. Póki się, braterstwo, dzień nazywa, pracujmy. Z jednej strony dzień poświęcenia i łaski Pańskiej, ale z drugiej strony dzień, czas naszej walki wewnętrznej, czas próby obecnego wieku. Czas, który wyznacza Debora, Kościół, przez rozpoznanie czasów i chwil, przez swoją obecność na ziemi i przez swoje odejście. Pan Bóg poraził potężną armię chananejską. Użyte w tym miejscu hebrajskie słowo w Starym Testamencie na ogół oznacza boską interwencję za pośrednictwem burzy z piorunami albo rzęsistej ulewy. Hananejczycy czcili Baala, Boga burzy, którego najczęściej przedstawiali z piorunem w ręce, a zatem Pan poraził ich, posługując się bronią czczonego przez nich bóstwa. Jakże to dziwne się dzieje. Jakże się dziwne rzeczy dzieją w historii, niespodziewane, a jednak wszystko przez Pana Boga zaplanowane. W pieśni uświetniającej zwycięstwo mówimy o rozdziale 5. Debora mówi o wielkiej roli potoku Cyson, który jest odmieniany na równi z rzeką Cyson. Przeczytajmy rozdział 5, wersety 4 i 5, a także 20 i 21. Panie, gdyś wyszedł z Seir, a przechodziłeś przez pole Edom, ziemia się wzruszyła, nieba też kropiły, a obłoki wydały wody. Góry się rozpłynęły od oblicza Pańskiego, a góra Synaj od oblicza Pana Boga Izraelskiego. Wersety, które nam mówią, że być może i w tym momencie było krótkie trzęsienie ziemi. Morze i rzęsista ulewa. Nieba kropiła, obłoki wydawały wody, jak mówi werset 4. I werset 20 i 21. Z nieba walczono. Bo to niebo wtedy walczyło. Nie tylko ludzka ręka. Gwiazdy z miejsc swoich walczyły z Cysarą. Porwał je potok Cyson. Potok Giedunim. Potok Cyson. Podeptałaś, o duszo moja, możne. Czerwona gleba Doliny Jezreel zamieniła się bowiem w grząskie błoto. Można sobie wyobrazić, jak bardzo udręczeni byli woźnicy hananejskich wozów, rydwanów, tych 900 potężnych, niezniszczalnych, gdy po gwałtownej burzy potok Cyson wystąpił z brzegów, zamienił się w potężną, rwącą rzekę i zamienił pole bitwy w głębokie, czerwone grzęzawisko. Z nieba walczono. Wojownicy rydwanów nie nadawali się zbytnio do pieszej walki. Oni nauczeni rozbijać wszystkie przeszkody pędem swoich wozów żelaznych. Nic nie mogło stanąć na ich drodze. Ale gdy wozy ugrzęzły w grząskim błocie, nie nadawali się zbytnio do walki pieszej i w efekcie zostali rozgromieni przez Izraelitów. Jak mówi werset 23, 4 rozdziału, Pan Bóg rozgromił wroga pod górą Tabor obok potoku Cyson. Kolejne wersety od 16 do 22 opisują to, jak Barak gonił rydwany i wojsko aż do Haroset Pogańskiego, skąd wyszli, skąd przyszli, aby gnębić Izraela. Haroset Pogańskie na mapę, gdybyśmy spojrzeli, znajdowało się obok dzisiejszego miasta Halfy. Sisara uciekł pieszo prosto do domu swojego sojusznika, renegata Hebela. Jak mówi nam owa historia, skłonił się w domu bliskiej mu osoby, bo był pokój między Jabinem Sisarą i domem Hebera Cynajczyka. Jael, żona Hebera, zwabiła Sisarę do swojego namiotu. Napoiła go mlekiem, a kiedy zasnął, przebiła mu czaszkę palikiem od namiotu. Z jednej strony radość Debory z powodu zwycięstwa kontrastuje z triumfalnymi słowami matki Sisary, która jeszcze nie wie, że jej syn już nie żyje. 5 rozdział od wersetu 28. Oknem wyglądała i wołała matka Sisary przez kratę. Przedże on mieszkiwa wrócić się wóz jego, przedże nie śpieszą nogi woźniców jego. Przedniejsze i mędrsze niewiasty odpowiadały, jako też i sama sobie odpowiadała, snać trafili na łup, dzielą go, panienka jedna albo dwie dostaną się mężowi jednemu, łupy rozlicznych barw oddawają cesarze, a łupy pstrocha haftowane i łupy pstro po obu stronach tkane dostają się na szyję łupy biorących. To tylko nadzieja matki Sisary, bo gdy u niej były uczucia nadziei, że pewne było zwycięstwo, bo tak się wydawało, tak miało być, że wojska izraelskie miały polec, miały ulec, miały być totalnie zniszczone, stało się zupełnie inaczej, bo Pan poraził wojska Sisary. Król Jabin znaczy, którego Bóg ma na uwadze, rozumny, mądry, to niegdyś braterstwo syn jutrzenki, poważany, którego Pan Bóg miał na uwadze, mądry, ale potem coś się stało. Coś gdzieś przewróciło się. Coś gdzieś się wydawało synowi jutrzenki, że powinno być inaczej, że będę równy Najwyższemu. Nastąpił upadek. Upadek szatana. Proroctwo Izajasza, rozdział 14, wersety 12 i 13. Jakoś to. Spadł z nieba synu jutrzenki, która wschodzisz rano, gdy byłaś w pełni chwały, mądrości i wielkości. Ale spadłaś, która wschodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątlił narody. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę Bożą swoją, usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych, wstąpię na wysokość obłoku. Będę równy Najwyższemu. Wszakże strącony jesteś aż do dołu głębokiego. Sisara znaczy wiązać łańcuchami. To braterstwo nasza stara natura. Gdy apostoł święty Paweł w liście do Rzymian rozważa starą i nową naturę, uczynki starego i nowego człowieka, to także smutkiem mówi w rozdziale 7 od 22 wersetu. Kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inny zakon, który jest w członkach moich, odporny zakonowi umysłu memu i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. Kananejczycy mogą wyobrażać różne słabości ludzi, ludzkiej natury. Jak wiemy, będą one zniszczone w tysiącleciu. I tak po wielkiej bitwie, po zaśpiewaniu wspaniałej pieśni, następuje czas spokoju, który trwa 40 lat. Rozdział 5, werset 31. Ale zanim nastąpił pokój, zaśpiewała Debora i Barak pieśni. I znów wracamy do Księgi Sędziów, do rozdziału 5. Śpiewała Debora i Barak, syn Abinoemu, w dnia onego mówiąc: dla pomsty uczynionej w Izraelu, a iż się na to dobrowolnie lud ofiarował, błogosławcie Pana. Słuchajcie, królowie, bierzcie w uszy książęta, ja Panu zaśpiewam, śpiewać będę Panu, Bogu Izraelskiemu. Pieśń chwały, zwycięstwa, wdzięczności wielkiej, bo było za co, braterstwo. Powstań. 3 razy jest powtórzone słowo powstań, Deboro, i zaśpiewaj. To werset 12, 5 rozdziału. Może to będzie jedna z pieśni, które kiedyś w przyszłości zaśpiewa Kościół i wielkie grono. To z pewnością nie ta pieśń cytowana przez objawiciela świętego Jana w 14 rozdziale, którą będzie tylko śpiewał Kościół oblubienica. Powiem tamtą pieśń, nikt inny nie mógł się nauczyć, tylko owe 144 tysiące. Ale pewnie nie jedną, nie 10, nie 100 pieśni będą śpiewane na cześć wspaniałego planu boskiego. A my dziś, patrząc na list świętego apostoła Pawła do Żydów, pytamy, dlaczego apostoł mówi o Baraku jako o mężu wiary? Wspominamy chwilę jego słabości. Jeśli pójdziesz ze mną, to pójdę, ale jeśli nie pójdziesz, Deboro, ze mną, ja nie pójdę. Miał poczucie bezsilności wobec przeważającej siły wroga, która była bezsprzeczna. Ale przecież, jakże dziwnie mówi apostoł Paweł, że moc moja wykonuje się w mocy? Moc moja wykonuje się w słabości. Wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy, gdy czuję się bezsilny, wtedy, gdy nie polegam na swojej własnej umiejętności, wykształceniu, wiedzy, elokwencji, wtedy Pan Bóg może mnie użyć jako swoje narzędzie. Ale gdy będę uważał, że ja już wszystko wiem, że ja wszystko mogę, zgłębiłem potęgę mądrości, zdobyłem wykształcenie, jestem bogaty, zamożny, niczego mi nie brakuje, nie potrzebujemy wtedy Pana Boga. A to nie o to chodzi. Po chwili swojej słabości, braterstwo, Jednak następuje przemiana u Baraka. Zbiera dwa pokolenia, podejmuje walkę i zwycięstwa. Do tego, aby podjąć walkę, potrzebna była wiara. Dla podbudowania jego wiary może przypomniał sobie dwa proroctwa, które wypowiedziała Debora. To werset 7 i 9, 4 rozdziału. Że Pan poda wroga w Twoją rękę i że Sysara zginie z ręki kobiety. Dlatego apostoł święty Paweł, gdy pisze list do Żydów, 11 rozdział, gdy wymienia wspaniałych mężów wiary, wspomina również i Baraka. Od wersetu 32. A cóż więcej mam mówić, bo by mi czasu nie stało. Gdybym miał mówić i o Baraku, i o Samsonie, i o Jefce, i o Dawidzie, Samuelu, i prorokach, o Gedeonie, którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi będąc stawali się z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Jakie wnioski dla nas z tej historii? Starajmy się braterstwo zawsze trzymać z daleka od złych rzeczy, bo będzie kara. Gdy Izraelici szukali obcych bogów, przyszła kara. Przyszło 20 lat niewoli. Ciężkiej niewoli. To była kara. Ale gdy zdarzy nam się w naszym chrześcijańskim, poświęconym życiu, że potkniemy się niedobrowolnie, nie z premedytacją, zdarzy się, wołajmy o pomoc. Tak jak wołał Izrael o pomoc i nie zawiódł się. Pan Bóg wysłuchał i dał wyjście, dał zwycięstwo. Tak daj nam zwycięstwo. Bądźmy jak Debora. Działajmy od razu. Nie czekajmy. Nie czekajmy na pierwsze, na drugie, może na trzecie wezwanie. Tak jak zdawał się na początku zwlekać Barak. I zanim Pan Bóg nie powiedział, idź. Idźmy od razu. Nie bądźmy jak Barak na początku. Patrzmy, gdybyśmy chcieli brać lekcję z Baraka, z jego postępowania, patrzmy na to, co czynił dalej po swoim zwątpieniu, na jego dobrą decyzję. Oby walka, braterstwo z naszymi słabościami była zawsze zwycięska. Nie dopuszczajmy do naszych rodzin, do naszych zborów, obcych nauk, które odprowadzą nas od Pana Boga, jak Izrael odprowadziły obce bogi. Niewątpliwość, niezwątpienie, niesłabość powinny nam towarzyszyć, lecz zaufanie i wiara. Izraeli nie rozkazał ci Pan Bóg iść? Nie mówmy jak Barak, wątpiący na początku. Pan Bóg sprawi, że to, co niemożliwe, stanie się możliwe. Gdy przeciwności będą się piętrzyły przed naszymi oczami, gdy będzie się nam wydawało, że nie mamy żadnych szans, Pan Bóg da wyjście, o ile Jego wola będzie taka i o ile to będzie Jego walka. A my będziemy tylko narzędziami w Jego ręku. Oto dzień, gdy mówiła Debora do Baraka, Oto dzień walki. Oto dzień zwycięstwa. Pan poda wojska nieprzyjaciela w Twoje ręce. Czy słyszymy, braterstwo, ten głos? Nasi młodzi, kochani, nasza młodzieży, którzy jesteście naszą przyszłością, młodzieńcy, panienki, czy słyszycie ten głos zachęty, który woła: oto dzień? A może ktoś jest pośród nas po raz pierwszy i przysłuchuje się? Może słyszycie głos w waszych sercach, drodzy przyjaciele? Może czas, bo skoro przyszliście na to miejsce, to może już zakwitnęło, może jakiś zalążek pojawił się w waszym sercu i umyśle. Może coś zaczyna zakwitać. Może najpierw nieudolnie, powoli, ale coraz lepiej, coraz bardziej doskonale. Może czas, aby podjąć pewne zmiany w naszym życiu. Oto dzień. Z jednej strony błogosławieństwa, łaski Pańskiej, która się nigdy więcej nie powtórzy. A z drugiej strony dzień walki ze swoimi słabościami, walki ze swoim grzechem. A dzisiaj, gdy patrzymy na to, co wokół nas się dzieje, gdy występuje naród przeciwko narodowi, gdy buntują się fundamentaliści, gdy, mówiąc inaczej, zbierają się siły Armagedonu, a dzieje się to w szczególnym czasie, bowiem można by powiedzieć, że przecież walki, występowania narodów przeciwko narodowi bywały zawsze, jak świat światem. Wojny bywały. Ale gdy dzieją się te same rzeczy w czasie szczególnym, o którym mówi nam Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale, czy Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale, gdy, tak jak brat przed tym wykładem mówił, że pewne rzeczy dzieją się drzewem figowym. Że gdy następuje odmiana, gdy coś się dzieje, gdy według mojego zrozumienia jest to czas, w której obecności Pańskiej, to nie są to już te wojny i zamieszki, które bywały wcześniej, bez znaczenia może większego. Bo to czas, idąc za słowami Ewangelisty Łukasza, gdy się to pocznie dziać, podnoście głowy wasze, bo przybliżyło się odkupienie wasze. A Ewangelista Mateusz powie: blisko jest lato. Blisko jest, innymi słowy mówiąc, królestwo. Niech tak się stanie, braterstwo, jak śpiewała Debora i Barak na zakończenie swojej pięknej pieśni. W 5 rozdziale zacytowano słowa w wersecie 31. Tak niechaj zginą wszyscy nieprzyjaciele Twoi, Panie, a ci, którzy Ciebie miłują, niech będą jako słońce, gdy wschodzi w mocy swojej. Przyjdź królestwo Twoje. Amen.